Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papieska audiencja ogólna oraz prezentacja badań Warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Gregoriańskim. To aktualności dnia, o których powiemy już za chwilę. Gościem w studiu będzie następnie profesor Barbara Nowina-Jankowska, przewodnicząca Włosko-Polskiego Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Natomiast w ramach wielkopostnej refleksji przypomnimy fragment rozważania Jana Pawła II o czystości serca. Na środowy magazyn 21 marca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
W cyklu Katechys o wielkich postaciach rodzącego się Kościoła Benedykt XVI mówił dziś o najważniejszym apologecie z II wieku. Święty Justyn był filozofem, który odnalazł prawdę w Chrystusie Logosie. Konsekwentnie jej bronił i wykazywał jej wyższość nad pogańskimi mitami, za co został ścięty. Papież ukazał aktualność przesłania świętego Justyna w czasach relatywizmu, dyskusji o wartościach i dialogu międzyreligijnego.
Urodził się w miejscu starożytnego Sychem około 100 roku. Studiując tradycję greckich szkół filozoficznych, poszukiwał, co jest w życiu prawdą. Z czasem poznał chrześcijaństwo i Biblię. Zafascynowany nimi, oddał się bez reszty zgłębianiu wiary i jej obronie. W Rzymie założył darmową szkołę, w której uczniowie mogli poznawać chrześcijaństwo. Poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie w 165 roku. Z jego dzieł zachowały się dwie apologie oraz dialog z Żydem Tryfonem. W filozofii widział płaszczyznę spotkania świata pogańskiego, judaizmu i chrześcijaństwa. Szczególnie cenna jest jego nauka o Chrystusie jako Logosie. W czasach relatywizmu i dyskusji o wartościach nauka świętego Justyna wydają się bardzo znamienne. Warto zastanowić się nad sentencją usłyszaną przez świętego, która zmieniła jego życie. Módl się, aby bramy światła zostały otwarte dla Ciebie, ponieważ nikt nie może zobaczyć i pojąć, jeżeli Bóg i Jego Syn nie pozwolą mu tego zrozumieć.
Na zakończenie audiencji papież nawiązał także do przypadającego w sobotę Światowego Dnia Walki z Gruźlicą. Życzył, aby jego obchody przyczyniły się do wzrostu odpowiedzialności w zwalczaniu tej choroby oraz solidarności z ludźmi, którzy na nią cierpią. Udzielając im swego błogosławieństwa, Benedykt XVI poparł różnorodne inicjatywy podejmowane na tym polu przez Kościół. Natomiast w słowie do Polaków, których na placu świętego Piotra było dziś około 600, podziękował za modlitewną pamięć.
Pozdrawiam obecnych pielgrzymów polskich. Przed wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jest on także moim patronem. Serdecznie dziękuję Wasza modlitwy w mojej intencji. Proszę, by święty Józef wspierał Was swoją opieką, a szczególnie by pomagał wypełnić trudne zadania ojcom rodzin. Uczmy się od niego wiernej miłości Boga i drugiego człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Najliczniejszą grupę Polaków na audiencji stanowili uczestnicy trwających w Rzymie rekolekcji podhalańskich.
Ksiądz Władysław Zonzel, byłem jednym z organizatorów rekolekcji podhalańskich. Jest jakaś formacja szerokiego Podhala i nie tylko, i tworzy się wspaniała wspólnota ludzi, którzy mają wpływ na tworzenie opinii publicznej.
Rekolekcje są już 10. raz. To jest wielka robota i takich rzeczy w tej Europie w Toro tak się przewraca. Jest wielka potrzeba, żeby takie coś było organizowane.
Gimnazjum numer 1 z Wejherowa. Młodzież jest w wielkim kryzysie. Papież jest dla nich wielkim autorytetem, tak samo jak jego wielki poprzednik.
Jesteśmy grupą Polaków pracujących w Wenecji, Padwie i okolicach, czyli północne Włochy. Spotkamy się na mszy świętej i w ten sposób utworzyła się na razie mała wspólnota, która coraz bardziej się rozrasta. Śpiewamy, podtrzymujemy tradycje polskie. Taki moment po mszy świętej wspólnego spotkania, rozmowy, wzajemnej pomocy.
Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbyła się konferencja zatytułowana Islam w aktualnym kontekście Azji Środkowej i obszaru Kaukazu. Swój dorobek w tej dziedzinie zaprezentował Ośrodek Studiów Wschodnich z Warszawy, mówi dyrektor placówki dr Jacek Cichocki.
Islam, tradycyjna religia w tamtych regionach świata, po upadku Związku Radzieckiego przeżywa tam swoisty rozwój, a także szereg przemian dosyć charakterystycznych w ogóle dla świata islamu. Te nasze obserwacje znalazły duże zainteresowanie tutaj w Watykanie i dzięki uprzejmości naszej ambasady przy Stolicy Apostolskiej doszło do tej wizyty i możemy dzisiaj przedstawić główne wnioski z naszego programu badawczego właśnie na temat tego problemu.
Krzysztof Strauta, również Ośrodek Studiów Wschodnich.
Na pewno islam jako najważniejsza część tożsamości w Azji Centralnej i na Kaukazie Północnym w Azerbejdżanie, bardzo ewoluująca. Muzułmanie z tego obszaru po upadku kurtyny dzielącej Związek Sowiecki od reszty świata muzułmańskiego włączają się w ten świat muzułmański, żyją tymi samymi ideami, włączyli się w pewne struktury instytucjonalne, w edukację, w przepływ literatury, idei i tak dalej i również w przepływ treści fundamentalistycznych, czy też w orbitę wpływów organizacji fundamentalistycznych czy terrorystycznych. Zjawisko bardzo ciekawe, bardzo takie na przyszłość znaczące, a momentami również niebezpieczne. Wobec masy problemów politycznych, społecznych, przede wszystkim pustki ideowej, która na tym obszarze po rozpadzie Sowietów została, islam daje pewne odpowiedzi, a fundamentalizm daje szczególnie proste odpowiedzi, jak to zrobić, żeby człowiek był szczęśliwy i żeby w państwie wszystko się dobrze działo. Więc niebezpieczeństwo polega na sięganiu po bardzo proste środki, po bardzo proste idee i próbę takiego szybkiego wywalczania Królestwa Bożego na ziemi, o co oczywiście chodzi fundamentalistom, o stworzenie kalifatu rządzonego według praw boskich, jako sposobu na rozwiązanie wszystkich problemów doczesnych i przyszłych. Nie jest to może obszar szczególnie katolicki, ale są katolicy, są chrześcijanie. To jest obszar oczywiście, na który Kościół, jak rozumiem, patrzy z troską, z zainteresowaniem i z nadziejami na przyszłość. Ponadto to mimo wszystko jest dosyć dobry obszar do pewnego dialogu międzyreligijnego, znaczy między chrześcijanami a muzułmanami. Jest łatwiej niż w krajach arabskich, gdzie chrześcijan nigdy nie było, czy byli strasznie dawno temu. Tutaj jest potencjalnie bardzo dużo do zrobienia.
Gościem w studiu jest dzisiaj pani profesor Barbara Nowina-Jankowska, przewodnicząca Włosko-Polskiego Stowarzyszenia imienia Fryderyka Chopina. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję.
Proszę pani, jest to dobra okazja również do tego, żeby więcej powiedzieć na temat i działalności stowarzyszenia, bo to jest w pewnym sensie pani dzieło. Jak się zaczynało?
Stowarzyszenie zostało założone w Rzymie 1980 roku. Po ukończonych studiach pianistycznych w Warszawie przyjechałam do Rzymu na stypendium Ignacego Paderewskiego z Nowego Jorku. Niestety w ciągu wielu miesięcy nie udało się wszystkich potrzebnych formalności załatwić, żeby móc rozpocząć na Akademii Świętej Cecylii regularne studia. I w tym czasie był w Rzymie ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, który był tak szczodry, że zainteresował się moimi losami, ponieważ grałam w czasie jego pobytu tutaj. I dał mi własne prywatne stypendium roczne.
Pani jest z wykształcenia pianistką.
Tak, oczywiście. I kiedy wyszłam za mąż, za Włocha, byliśmy w Warszawie na uroczystości imienin księdza kardynała i mój mąż chciał zwrócić kardynałowi wyłożoną dla mnie sumę, a ksiądz kardynał wtedy żartobliwie powiedział, że skoro ja wybrałam drugą ojczyznę Włochy, to ta suma niech będzie przeznaczona na założenie Centrum Polskiej Muzyki w Rzymie. I tak się stało. Z tym, że chciałam bardzo, żeby to stowarzyszenie, tak jak ksiądz kardynał sugerował, było polskie. Naszym założeniem było przede wszystkim propagowanie polskiej muzyki, polskich kompozytorów w wykonaniu najlepszych polskich muzyków. I pierwszym gościem zaproszonym był Krzysztof Zimmermann, którego muzyką sprawiliśmy prezent Ojcu Świętemu i on grał w sali klementyńskiej. To było na Boże Narodzenie. Delegacja naszego stowarzyszenia była zaproszona na konkurs chopinowski i Encyklopedia Trecani ufundowała medal w kształcie Minerwy, który ważył 0,5 kg złota dukatowego. I drugą nagrodą, którą żeśmy ustalili w Rzymie, było 3-miesięczne stypendium dla najlepszego Polaka we Włoszech i 3-miesięczne stypendium dla najlepszego Włocha w Polsce. Więc to były pierwsze kroki. Potem chcieliśmy Włochom pokazać najlepszych muzyków polskich, którzy wykonywaliby dzieła polskich kompozytorów, przede wszystkim Chopina, patrona naszego stowarzyszenia. W przeciągu tych 27 lat, bo w tym roku obchodziliśmy 27. rocznicę założenia, występowało u nas 56 muzyków polskich. 31 grudnia 80 roku, kiedy 13 został ogłoszony stan wojenny w Polsce, na terenie Włoch znajdowała się Orkiestra Symfoniczna z Zielonej Góry i ta orkiestra wystąpiła u Ojca Świętego w sali klementyńskiej. A jak Ojciec Święty wszedł do nas, zwrócił się do mnie, wiedząc, czy ja jestem prezesem, że bardzo przeprasza, że nie miał czasu przygotować do nas przemówienia, więc żeby orkiestra zaczęła grać, a on będzie myślał, co ma nam powiedzieć. To było takie proste, takie szczere, takie serdeczne, że w ogóle łzy nam się zakręciły.
Proszę pani, to niektóre perły takie z tej 27-letniej działalności, tym niemniej stowarzyszenie działa nadal.
Nasza działalność dalej jest działalnością koncertową. Początkowo koncerty odbywały się w różnych teatrach. Bardzo też żywą działalność mieliśmy z Instytutem Kultury Francuskiej przy Stolicy Apostolskiej. Odbywały się prawie co miesiąc koncerty w sali przy Largo Toniolo. No ale tam jest nieduża sala i po prostu nie mieściliśmy się. I Pontificia Facolta Teologica przy Via del Serafico udostępniła nam to audytorium, które mieści około 700 osób. Obecnie rektorem jest Polak, ksiądz Zdzisław Kijas, który bardzo kocha muzykę i w ogóle jesteśmy szczęśliwi, że możemy z nim porozmawiać również po polsku. Teraz stowarzyszenie ma również działalność pedagogiczną. W 1989 roku dzielnica Eur została tworzona szkoła muzyczna. Dostaliśmy 11 lokali 50-metrowych.
Pomogły władze miejscowe?
Tak, i to były władze komunistyczne. Niestety po roku w tym municipio prezesem został pan Lotito z partii Alleanza Nazionale i powiedział, że sobie nie pozwoli na to, żeby tutaj jakaś komunistyczna szkoła miała miejsce. Szkoła została zamknięta i zaczęliśmy się tułać po różnych lokalach, wynajmować tu i tam. W 11 municipio, gdzie też zarząd dzielnicy jest lewicą, tak się złożyło, że wiele osób wchodzących w skład tej administracji, asesorzy, mieli wielkie uznanie dla naszej kultury i wielu z nich było w Polsce, w Warszawie. Więc kiedy dowiedzieli się, że jest taki problem, dostałam taki list skierowany do wszystkich dyrektorów szkół, żeby udostępnili naszej szkole, naszej działalności, naszego stowarzyszenia lokale. I dostaliśmy w różnych szkołach po 5, po 10 klas.
Słowem, można powiedzieć, że jest to lotna szkoła muzyczna w pewnym sensie.
No więc w tej chwili sprawa wygląda w ten sposób, że my jesteśmy rozrzuceni w 4 lokalach. Takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności asesor alla cultura jest pani, która studiowała w Polsce, w Warszawie i w tej chwili pomaga naszemu stowarzyszeniu otrzymać lokal samodzielny. Ta szkoła nasza się w tych 4 punktach rozrasta. Jest wielką radością to, że zaczynają napływać dzieci polskie.
Proszę pani, stowarzyszenie z jednej strony działa także dzięki temu, że samo w jakiś sposób doznaje pomocy, ale z drugiej strony stara się też pomagać innym. I takim przykładem są koncerty organizowane przez was w Serafiką. Powiedzmy coś na ten temat.
Te koncerty się odbywają od dawna, kiedy jeszcze nie było w Serafikum zarządu polskiego. W ostatnich latach byliśmy nastawieni na to, żeby z Polski sprowadzać młode talenty, żeby pomagać młodym ludziom. Na przykład w 2005 roku mieliśmy możliwość sprowadzenia z Polski 15 muzyków. Dostaliśmy olbrzymi medal od zarządu miasta Rzymu, w którym właśnie było podziękowanie za działalność kulturalną, muzyczną na terenie Rzymu przez 25 lat. Jednym z ważniejszych koncertów był koncert poświęcony pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego i na koncercie grał Blechacz, który został później zwycięzcą konkursu szopenowskiego. Na ostatnim koncercie dużym w Serafikum 22 października grał następny laureat Jacek Kortus. Teraz w koncercie, który organizujemy na prośbę Stowarzyszenia Lekarzy Rzymskich, to jest koncert po raz pierwszy poświęcony na cel charytatywny, na budowę szpitala dla dzieci, które umierają dziennie 80 do 100 dzieci. Miejscowość się nazywa Bula.
W Gwinei-Bissau.
Ten szpital ma już fundamenty i nie mają funduszy na to, żeby go podnieść. Ten koncert jest organizowany 25 marca w Serafikum Pontificia Facolta Teologica o godzinie 18:00. Ufam, że publiczność dopisze, że również statki dopiszą, że można będzie przekazać na budowę tego szpitala jakąś sumę, która będzie pomocą dla realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, 25 marca o 18:00 w Auditorium Serafikum w Rzymie. Proszę pani, dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, naszym gościem była przewodnicząca Stowarzyszenia Włosko-Polskiego imienia Fryderyka Chopina, pani profesor Barbara Nowina-Jankowska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Bóg jest miłością.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Drodzy bracia i siostry, to orędzie o czystości serc dziś staje się bardzo aktualne, jak zawsze. Mówię te słowa do wszystkich obecnych tutaj, w szczególny sposób do licznie zgromadzonej tu młodzieży i do harcerzy. Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi, naprawdę piękni. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycji. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się uwieść uludom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego. Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność, wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. Zwracam się również do naszych polskich rodzin, do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
Wysłuchaliśmy fragmentu papieskiej homilii wygłoszonej 12 czerwca 1999 roku w Sandomierzu. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.